czegoś ci brakuje. Są jakieś sprawy, które masz wrażenie ci umykają, tak jak gdzieś, gdyby obok ciebie była inna rzeczywistość. Jakbyś nie umiał połapać się w tym wszystkim, co przebiega ci między palcami. Czasem zdaje nam się, że wiemy, o co chodzi, ale rzeczywistość obok wysyła sygnały, że chyba nie do końca. Przytoczę pewną analogię z historii Stanów Zjednoczonych i ta analogia również dotyczy historii Polski. Mianowicie chodzi o niewolnictwo. W Polsce przybrało ono formę pracy pańszczyźnianej. Większość z nas nigdy prawdopodobnie nie zetknęła się nigdy z niewolnictwem. Teraz XXI wiek, schyłek XX wieku, XXI wiek wynalazł nowe rodzaje niewolnictwa. Nie chcę w to się zagłębiać. Czytaliśmy o tym być może o niewolnictwie książki, może oglądaliśmy film, był taki sławny film, który rozpoczął całą eksplozję w Stanach Zjednoczonych, nawróceń na islam, o niewolnictwie. Teoretycznie jesteśmy świadomi wyzwań, które stawało przed niewolnikami, ale najprawdopodobniej zdecydowana większość z nas, ja mówię o sobie, nie ma o tym zielonego pojęcia. Wyobrażasz sobie stać na kamieniu nagi i być licytowany tak jak wół, ciele, osioł, albo kupowany tak jak śrubokręt czy jakieś inne narzędzie pracy? To Arystoteles właśnie mówił, że niewolnik to jest mówiące narzędzie pracy. Dla nas to jest ohyda. Dla nas to jest nie do pojęcia. A jednak jeszcze w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych byli niewolnicy, zwłaszcza na południu. Co zadziwiające, gdyby przełożyć tę sprawę niewolnictwa na sprawy życia duchowego wielu wierzących ludzi, to nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że większość wierzących ludzi żyje jak niewolnicy duchowi. Żyje pod batem ekonoma, pod batem starej natury, pod batem starego życia. Wróćmy do historii. Właśnie w połowie XIX wieku pewien odważny prezydent Stanów Zjednoczonych o nazwisku Abraham Lincoln uświadomił sobie, że trzeba coś z tym bardzo wstydliwym problemem zrobić. W pierwszych dniach 1863 roku wygłosił wspaniały tekst, który potem nazwany został proklamacją emancypacji. Był to oficjalny dokument, który potępiał i znosił niewolnictwo. Zresztą Lincoln przypłacił to życiem. Jednak mimo, że niewolnicy zostali oficjalnie wyzwoleni, uznani za ludzi wolnych, realne zmiany wcale nie następowały tak szybko. Gdyby wrócić do sytuacji pańszczyzny tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale w Europie i im dalej na wschód, tym później następowało wyzwolenie rolników, to od tego czasu pochodzi pewne powiedzenie, że być może chłop ze wsi wyjdzie, ale wieś z chłopa dość opornie wychodzi, prawda? Tak właśnie było z niewolnikami. Wielu właścicieli plantacji nie przekazywało informacji o tym, że jest taki dokument, który daje im wolność. Niewolnicy byli wolni i o tym nie mieli zielonego pojęcia. Nie wiedzieli zupełnie o tym. Nie mogli korzystać z dobrodziejstw wolności. Zdecydowana większość niewolników nie potrafiła oczywiście czytać i pisać. Nie było mediów w tym znaczeniu, w jakim my dzisiaj mamy do nich dostęp i niewolnicy nie mieli dostępu do informacji. Natomiast ich właściciele, plantatorzy, robili wszystko, żeby im nie przekazać tej informacji. Oczywiście nie chcieli tracić darmowej siły pracy. Dopiero powszechna wiadomość o zniesieniu niewolnictwa dotarła do większości niewolników 3 lata po ogłoszeniu proklamacji emancypacji. W końcu wieść zaczęła się szeroko rozchodzić. Długo jeszcze. Wielu niewolników myślało, że wszystko zostało po staremu i nadal żyli w niewoli, chociaż od wielu, wielu lat już mogli korzystać z wolności. Wydaje się, że to jest szokujące, że coś jest nie tak. Powiem ci, że jest coś również szokującego w tym, że wielu wierzących w Jezusa Chrystusa wciąż żyje w niewoli. Ten wielki wyzwoliciel, Jezus Chrystus, przyszedł na ziemię, aby ogłosić wolność, a wielu z nas, słysząc, albo nie rozumie, albo nie chce wdrożyć to w swoje życie. Ponadto, tak jakby porównać sytuację do tych wydarzeń, nasz stary właściciel, stara natura, której panem jest szatan, robi wszystko, żebyśmy się nie tylko nie dowiedzieli o tym, ale żebyśmy nie uchwycili się tej prawdy i nie zaczęli żyć tak, jak możemy. Co z tego, że niektórzy chrześcijanie wciąż żyją w cieniu bata swojej grzesznej natury? Co z tego, że wciąż borykają się ze starymi problemami? I znowu. Wielu z nas godzi się na to mentalnie. Wielu z nas chce żyć od wpadki do wpadki, od upadku do upadku, od prośby o przebaczenie do prośby o przebaczenie. Dlaczego tak jest? Myślę, że jest kilka tego powodów. Przede wszystkim tak nas wychowano. Tak się nauczyliśmy chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa przeciętności, żeby nie użyć mocnego słowa, chrześcijaństwa byle jakości. Taką nam wpojono mentalność. Uczono nas raczej, co zrobić, gdy już upadniemy w grzech, niż jak żyć, żeby nie grzeszyć. Pamiętam jeden z pierwszych wersetów, jakich mnie nauczono jako nowo nawróconego człowieka. Wychowałem się w domu ludzi wierzących. Ewangelię znałem od zawsze. Nie pamiętam, żebym kiedyś nie słyszał Ewangelii. Ale kiedy świadomie zawierzyłem swoje życie Chrystusowi, jeden z wujków, który prowadził nasze koło młodzieżowe, kazał mi się nauczyć wersetu na pamięć z pierwszego listu Jana, z pierwszego rozdziału, 9 werset. Jestem przekonany, że wielu z nas zna ten werset na pamięć. Ja poznałem go w wersji Biblii Warszawskiej, a ponieważ przesiadam się na inną Biblię, przeczytam ten werset z tłumaczenia, którym się posługuję, z Biblii Paulistów. Apostoł Jan pisze tam, jeżeli wyznajemy nasze grzechy, 1 Jana 1,9, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy oraz oczyści nas z wszelkiej nieuczciwości. To był werset, który był jak koło ratunkowe dla młodego człowieka, w którym buzowały hormony. Ten werset jest wspaniały, owszem, ale to tylko uzupełnienie. To tylko suplement do jeszcze wspanialszej prawdy. To jest jak gdyby antidotum na problem, z którym każdy z nas musi się borykać, gdy przydarzy się po drodze upadek. Jest coś jednak bardziej fundamentalnego, jest coś jednak bardziej ekscytującego, czego musimy się nauczyć i zgodnie z czym postępować jako wierzący ludzie. W oparciu o list do Rzymian, 6 rozdział, a potem 7 i 8, jeśli Bóg pozwoli, to w tę niedzielę sierpnia będziemy się pochylali nad tym zagadnieniem. Chcę przypomnieć i wezwać cię, abyś żył w świetle prawdy, w świetle wezwania do życia zwycięskiego. W 13 wersecie 6 rozdziału listu do Rzymian, jeżeli masz otwarty tekst, zachęcam, będę się powoływał na wiele tekstów z Biblii, dlatego zachęcam do śledzenia. 13 werset tego 6 rozdziału brzmi: nie oddawajcie swego ciała grzechowi na oręcz niesprawiedliwości, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ci, którzy powstali z martwych. a swoje ciało oddajcie Bogu jako oręż sprawiedliwości. Możesz żyć, apostoł Paweł mówi, ponad złudnym i powabnym urokiem zła. Ponad złudnym i powabnym urokiem grzechu. Możesz żyć ponad poczuciem wstydu i strachu przed potępieniem albo poczucia żalu, że znowu. Chcę ci to pokazać właśnie na podstawie 6 rozdziału Listu do Rzymian. Zanim pochylimy się nad 6 rozdziałem, przeczytajmy najpierw jedno zdanie z poprzedniego, z 5 rozdziału, koniec wersetu. Chcę nawiązać do myśli, do tej sekwencji logiki apostoła Pawła. Z 5 rozdziału 20 werset brzmi: gdzie natomiast rozpowszechnił się grzech, tam pojawiła się jeszcze obfitsza łaska. Miałem kiedyś, lata temu, pamiętam, pierwszy raz byłem wtedy w Stanach Zjednoczonych, lata 80., na zaproszenie mojego przyjaciela. Miałem okazję być w Waszyngtonie, w stolicy Stanów Zjednoczonych i nieopatrznie zbliżyłem się za bardzo do bramy Białego Domu. Nawet nie wiem skąd, z podziemi wyskoczyło 2 komandosów z bronią w ręku, z krzykiem: stop! Don't move! Prawda? Taki przerażony, co się stało. Mówi: to jest linia, której ci nie wolno przekraczać. Tam jest Biały Dom, tu nie wolno chodzić. Ja byłem umówiony z moim przyjacielem, który pracował dla Białego Domu, pracował w FBI i zaprosił mnie do Białego Domu. W swojej naiwności myślałem, że podejdę pod bramę Białego Domu i tam mnie spotka. A okazało się, że spotkaliśmy się zupełnie gdzie indziej. I potem, jak za czarodziejską różdżką, pokazywał papierek i przechodziliśmy przez wszystkie bramki pilnowane przez żołnierzy, dokładnie tak samo uzbrojonych, z dokładnie takimi samymi ponurymi minami. Pomyślałem sobie, od łaska. Jeżeli chcesz wejść na własną rękę, nawet nie ma kroku, nawet nie ma mowy. Ale okazuje się, że jest możliwość. O tym, o tej łasce mówi apostoł Paweł w 6 rozdziale Listu do Rzymian. Czytamy o tym w naszej duszy, przyklaskujemy temu i myślimy, jakie to wspaniałe. Tak, jesteśmy wolni. I co? I żyjemy tak jak kiedyś, żyjemy dawnym życiem. Ale apostoł Paweł mówi, nie trzeba tego robić, nie musisz tego robić. To po prostu oznacza, że nie musisz już żyć tak, jakbyś był ofiarą wewnętrznych impulsów, jakbyś był ofiarą swoich starych skłonności. Jesteś wolny. Ogłoszono twoją wolność. Dano ci podstawy do tego, aby żyć innym życiem. Naprawdę jesteś wolny. Dzięki łasce Bożej. Możesz przekraczać wszystkie bramki niemożliwości twojej starej natury. Powróćmy na chwilę do niewolnictwa. Jedną z rzeczy, jaką wielu niewolników zatrzymywała w starym życiu, była projekcja tego, co się może zdarzyć. Wielu niewolników bało się wyjść na wolność, w obawie, że spotkają się z nienawiścią, z rasizmem, spotkają się z niechęcią, z ostracyzmem i rzeczywiście tak było. Woleli trudne warunki bytowe, woleli bicz ekonoma i pewność byle jakiego życia i pewność byle jakiego spokoju niż wyzwania wolności. Apostoł Paweł uczy nas, że tak, powołani jesteśmy do wolności, ale to są wyzwania. Być może podświadomie wielu z nas mówi, nie, to ja już wolę żyć byle jakim życiem. Pamiętacie Izraelitów, którzy narzekali na pustyni? A my nie mamy wody, a my nie mamy mięsa, a my nie mamy chleba. W Egipcie to przynajmniej mieliśmy czosnek i cebulę. Wielu wierzących ludzi zajmuje tego rodzaju postawę. To jest tragiczne. Wspaniałe przesłanie listu do Rzymian brzmi: nie musimy już więcej tak żyć. Nie zgadzaj się na przeciętność. Żyłeś tak przed spotkaniem z Chrystusem. Nie ma powodu, żeby ciągnąć ten proceder. Wybierz życie wolności. Wybierz życie zwycięskie. Fragment 6 rozdziału rozpoczyna się pytaniem w nawiązaniu do tego, o czym apostoł Paweł mówi na temat łaski. Pytanie to w pierwszym wersecie prawie że identycznie brzmi, jeżeli popatrzysz na 15 werset. Zauważ, 1 i 15 werset apostoł Paweł zadaje dokładnie to samo pytanie. Oba wyglądają niemal identycznie, a jednak całkowicie się różnią. Odpowiadają na zupełnie inne rzeczy. Pierwsze pytanie z 1 wersetu. Czy chcemy przez to powiedzieć, że powinniśmy trwać w grzechu, aby łaska się upowszechniła? To pierwsze pytanie dotyczy wierzących, którzy nie żyją w wolności. W wolności, jaką otrzymali od Chrystusa. Mówią: a, wolę po staremu, przynajmniej bezpiecznie. Nadal żyją jak niewolnicy grzechu. Wersety 1 do 14 mówią o tych, którzy niweczą Bożą łaskę. Od wersetu 15 do końca rozdziału Paweł odnosi się do innej grupy ludzi, mianowicie do ludzi, którzy nadużywają łaski. Jeden z wielkich Wrocławian, człowiek urodzony tutaj we Wrocławiu, Dietrich Bonhoeffer, napisał wspaniałą książkę Nachfolge, przetłumaczoną na język polski Naśladowanie. Jeżeli nie przeczytałeś, to gorąco polecam. Jest to jego analiza Kazania na Górze. I tam właśnie wypowiedział jedno ze swoich słynnych zdań, z których jest pamiętany przez pokolenia. Mianowicie o taniej łasce i o drogiej, kosztownej łasce. Tania łaska polega na tym, że ludzie wierzący nadużywają Bożej łaski. O, Pan Bóg przebacza. Pan Bóg jest od przebaczenia. Nawet jeżeli coś mi się przydarzy, to przebaczy. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo dewastuje to moje życie duchowe, a co za tym idzie, jak bardzo dewastuje to życie nas, wspólnoty ludzi wierzących. To właśnie od 15 wersetu, który rozpoczyna się: czy wobec tego mamy grzeszyć, bo nie podlegamy już prawu, lecz łasce? Zarówno pierwsze zdanie 1 wersetu, jak i 15 werset apostoł Paweł kończy: ależ nie, zdecydowanie nie. Co ci chodzi po głowie, chciałby Paweł powiedzieć. Przenigdy, żadną miarą. Co za okropna myśl, żyć jak niewolnicy, choć jesteśmy przecież uwolnieni. Żyć pod kontrolą Pana, który już nie ma nad nami władzy. To dlaczego ludzie postępują w ten sposób? Myślę, że jest kilka powodów, jak powiedziałem wcześniej. Pierwszy taki, że nikt nie powiedział nam prawdy. To tak, jakbyśmy byli analfabetami, jak niewolnicy, a takich łatwo instrumentalizować, takimi łatwo powodować. Żyjemy w oparciu o wiedzę powszechną, o doświadczenie wspólnoty, w której jesteśmy. Nie wiem, czy wiecie, drodzy, ale to bardzo szczegółowe badania, które były prowadzone bardzo dawno temu, w latach 60., 70., wykazały, że większość z nas, którzy uważamy się za ludzi biblijnie wierzących, buduje swoją teologię, wiecie o co? W oparciu o pieśni. Okazuje się, że śpiewając pieśni odblokowujemy się emocjonalnie i treści, jakie wyśpiewujemy, gdzieś tam głęboko sięgają nam do serca. A czasem jest takie greckie słowo na określenie sensu teologicznego tych pieśni – bzdury. Czasem śpiewamy bzdury. Muszę wam wyznać, że jako mężczyzna czuję się troszkę zażenowany wtedy, kiedy śpiewamy: przytul mnie, ogarnij mnie. Nie umiem śpiewać tej pieśni. W sensie: Jezus, przytul mnie. Ale tego rodzaju bezsens śpiewamy bardzo często. Pod względem teologicznym bardzo często śpiewamy herezję, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ale to głęboko gdzieś tam jest zakorzenione w nas, nie zdając sobie z tego sprawy. Apostoł Paweł uczy, sięgaj do prawdy. Sięgaj do Słowa Bożego. To jest podwalina prawdy. Co więcej, nie kieruj się emocjami, ale kieruj się prawdą. Tam jest ta deklaracja emancypacji, niepodległości. Jest to prawda, która jest dzisiaj rzadko głoszona. Prawda oparta na biblijnym przesłaniu o Bożej tożsamości, o moim statusie w Nim. W chwili, gdy wyznajemy naszą wiarę w Jezusa, w chwili, gdy jesteś gotów zawierzyć swoje życie Jemu, Chrystus przychodzi, aby zamieszkać w twoim sercu. O tym czytamy w Ewangelii Jana, o tym czytamy w liście do Rzymian, o tym czytamy w liście do Koryntian. Duch Święty zamieszkuje w twoim sercu. Jeżeli wiele pieśni mówi, chcę być bliżej ciebie, Panie, bzdura. Jeżeli Duch Święty zamieszkuje w twoim sercu, to już bliżej nie można być Boga. Jesteś najbliżej, jak tylko to jest możliwe, ponieważ Duch Święty jest w tobie. Musimy się tej prawdy uchwycić. Zostaw emocje na boku. Oprzyj się na prawdzie Słowa Bożego. Duch Boży nie jest gdzieś tam z daleka. Nie zsyła swoich darów jak paczki z nieba. On jest we mnie i w tobie z Bożej łaski, aby przemieniać moje i twoje życie, aby kierować tym życiem i prowadzić nas na co dzień. Problem tylko polega, czy chcesz. Werset drugi mówi, czy my mamy, na pytanie pierwszego wersetu, mamy nadużywać Bożej łaski? Ależ nie, mówi Paweł w drugim wersecie. Nie możemy żyć tak, jakby nie było wolności, jakbyśmy nie zostali wyzwoleni. Drugi werset. Skoro umarliśmy dla grzechu, jakże moglibyśmy nadal w nim żyć? Zaraz. A kiedy umarliśmy dla grzechu? Wtedy, kiedy umarł Jezus na krzyżu Golgoty. Wtedy ja i ty umarliśmy dla grzechu. W momencie nawrócenia, kiedy złożyłeś swoje życie w Jego ręce, posłuchaj tego uważnie, Jego zwycięstwo nad grzechem stało się twoim zwycięstwem nad grzechem. W tym momencie, w którym zawierzyłeś swoje życie Panu, stałeś się zwycięzcą, ponieważ Duch Święty jest w twoim sercu. Jesteśmy teraz w Chrystusie zjednoczeni razem z Nim. Jego śmierć przyniosła mnie i tobie uwolnienie. Dała mnie i tobie nowe życie. Możemy przeżyć swoje życie w mocy zwycięstwa, chodząc za Jezusem. Możemy żyć Jego życiem. To jest przesłanie 6 rozdziału Listu do Rzymian. Nie oznacza to oczywiście, że nie mamy starej natury, że w jakiś mistyczny sposób wyparowała. Fajnie by było, nie? Co gorsza, podobnie jak właściciele niewolników robili wszystko, żeby ich niewolnicy nie dowiedzieli się, że są wolni, podobnie stara natura robi wszystko, żeby cię zniechęcić, oszukać, żebyś żył w rzeczywistości obok prawdy. Żebyś żył własnym życiem, autonomicznym życiem i skazać cię na mordercze wysiłki, próby nadgonienia czegoś, co czujesz, ale wiesz, że cię mija. To tam, właśnie w tym rozmijaniu się z rzeczywistością prawdy leży problem. Tam jest ten proces przemiany, o którym mówi Słowo Boże. Cały ten proces przemiany można ująć w taki sposób. Apostoł Paweł mówi o trzech rzeczach. Powinniśmy wiedzieć o czymś, powinniśmy za kogoś siebie uznać i w końcu powinniśmy oddać coś Bogu. Wiedzieć, uznać, oddać. Skąd to wziąłem? Z naszego tekstu. Popatrzmy do tekstu. Werset 3. Czy nie wiecie? Jeżeli nie masz blokady mentalnej, podkreśl to słowo w Biblii, czy nie wiecie? Pojawia się ono również w 6 wersecie, zauważ, to wiedzmy, a następnie w 9 wersecie, bo wiemy. Jest więc coś, co musimy wiedzieć. Apostoł Paweł tego się mocno trzyma, to mocno podkreśla. Jeśli mamy być wolni od kontroli grzechu, który już wystarczająco długo nad nami panował i spowodował, że myślimy w określony sposób. Pamiętacie, chłop ze wsi wyjdzie? Myślimy w określony sposób. Musimy zacząć od zmiany sposobu myślenia. Jesteśmy pod nowym kierownictwem. Podlegamy teraz innej władzy, władzy Chrystusa. Naszym Panem nie jest już wróg naszej duszy, diabeł. Nawiasem mówiąc, on nie lubi przegrywać. I nawet jeżeli ci się uda zwyciężyć tu czy tam, to będzie czyhał gdzieś, gdzie jest twoje życie najsłabsze. Będzie czyhał na twoje lenistwo. Będzie czyhał na twój bałagan w życiu, żeby tylko ci udowodnić, kto jest Panem. Będzie cię prowadził do przesądów i strachu. Będzie cię odwodził od prawdy i mówi, wierz w to, tak, wszyscy w to wierzą. To jest takie naturalne, prawda? Co tam będziesz się zajmował Biblią, takie nudne. Słyszałem kiedyś, rozmawiałem z wierzącym człowiekiem, który mówi, wiesz, ja mam takie wrażenie, że czytając Biblię, tak jakbym czytał książkę telefoniczną, tak się czuję. Po prostu czytam, 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 nie mam pojęcia, co czytam. To jest właśnie sposób myślenia, jaki nam narzuca ten stary wróg. Niestety ludzie rzadko trzymają się łaski i prawdy tak, jakby tego mogli. A teraz spójrzmy na werset 11. Tak i wy uważajcie siebie. To następne słowo, które możesz podkreślić. Przyjrzyjmy się temu słowu za chwilę. Dwa kluczowe słowa, wiedzieć w wersetach 3, 9 i 10 i uważać siebie, wersety 11 i 12. I dochodzimy do tego trzeciego, werset 13. Nie oddawajcie swojego ciała grzechowi jako oręż niesprawiedliwości, ale oddawajcie, to jest to nasze kolejne słowo, samych siebie Bogu jako ci, którzy powstali z martwych. Wiesz, czego dotyczą te trzy pojęcia? Wiedzieć, uważać siebie i oddawać, dotyczą utożsamienia się z Chrystusem. To, co teraz mówię, mówię dla wierzących osób, jeśli jesteś człowiekiem, który nigdy osobiście nie spotkał Chrystusa, to wszystko, co mówimy, może brzmieć jak stek dziwnych zdań, które nie mają za wiele sensu, ale dziękuję, że mnie słuchasz. Zapraszam, będziemy mówili o rzeczywistości ludzi niewierzących, jak Bóg pozwoli w następnych spotkaniach. Po pierwsze jednak skoncentrujmy się. Usłyszysz prawdę, która, miejmy nadzieję, uświadomi ci, co tracisz, jeżeli jeszcze nie złożyłeś swojego życia w Chrystusie. Bez Chrystusa bowiem nie jesteś w stanie poznać, bez Chrystusa nie jesteś w stanie uznać siebie albo oddać cokolwiek Bogu. To jest czysta teoria. Nie masz siły, aby to zrobić. To dopiero obecność Ducha Świętego sprawia, że nabywamy nowego potencjału, który daje nam możliwości do podejmowania tych kroków. Bez mocy Ducha Świętego. To jest czysta teoria. Dla nas, którzy jesteśmy w Chrystusie, wszystko zaczyna się od poznania i wiedzy o tym, że zostaliśmy utożsamieni z Chrystusem. Podkreślam to z takim naciskiem, ponieważ czytamy o tym w 6 rozdziale. Paweł odwołuje się do przykładu chrztu. Nie mówi o teologii chrztu, nie. To jest odniesienie się do przykładu chrztu. Greckie słowo baptizo jest, w polskim jest bardzo mylące. Wiele nomenklatura chrześcijańska do języka polskiego dotarła z języka czeskiego. I na przykład chrzest to było spowodowanie, że ktoś staje się chrześcijaninem. To jest chrzest. To nie ma najmniejszych podstaw w Nowym Testamencie. Chrzest to jest zanurzenie. celem chrztu jest zmiana tożsamości. Apostołowie wzięli z języka codziennego pewne rzeczy, aby nadać temu nowe znaczenie. W starożytności, w świecie greckim, helleńskim, do dzisiaj na Bliskim Wschodzie ważny jest zawód na przykład farbiarza. Apostoł Paweł odwoływał się do tego doświadczenia. Jeżeli miałeś jakąś szatę, która już została znoszona, kolor był nierówny albo chciałeś poprawić jakość tej szaty, zanosiłeś tę szatę do farbiarza, który chrzcił ją w ciemnej farbie, zanurzał ją w ciemnej farbie, zmieniając jej istotę, zmieniając wygląd tej szaty, ale też funkcję tej szaty. To jest ta prawda o baptizo. Co ciekawe, to samo słowo codziennego użytku zostało przysposobione przez apostoła Pawła. Spójrz na werset trzeci. To jest coś, co powinniśmy wiedzieć jako chrześcijanie. Ale o dziwo, być może właśnie uświadamiasz sobie, że hej, co mi umykało? Dotychczas tego nie wiedziałem. Czy nie wiecie, słyszysz to, że my, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Kiedy umarłeś z Chrystusem? W momencie, kiedy On umarł. Paweł dodaje retoryczne pytanie. Nie wiecie tego? Przez chrzest zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierci po to, by wejść w nowe życie, tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych dla chwały Chrystusa. Nowe życie. Przed wierzącym otwierają się teraz zupełnie nowe możliwości, zupełnie nowa perspektywa nowego życia. Nie musimy już dłużej być ofiarami samych siebie, starej natury. Nie musimy chodzić na pasku starego Pana. Już nie musimy żyć w ciągłym poczuciu winy. Już nie musisz codziennie być przygnieciony grzechami, które się zdarzyły i które najprawdopodobniej znów się zdarzą. No bo tak zostałem nauczony, no bo wszyscy tak mówią, no bo wszyscy tak żyją. Apostoł Paweł mówi, mogę żyć zwycięskim życiem od Ducha Świętego. Mogę przezwyciężyć impulsy starej natury, nie własnymi możliwościami, nie własną siłą, ale mocą Ducha Świętego, który jest we mnie. Prawdą jest, że nigdy nie będę wolny i do końca mojego życia stara natura zawsze jak diabeł z pudełka będzie wyskakiwać i to wierz mi, w najmniej oczekiwanych momentach. Zawsze będę skazany na tę decyzję, na tę mentalną postawę. Co zrobić? Paweł radzi, możesz żyć życiem zwycięskim. W wersecie piątym posuwa się nawet jeszcze dalej. Popatrzmy do tekstu. Bo jeśli zostaliśmy złączeni z Nim przez śmierć podobną do Jego śmierci, to co teraz? Przez wynurzenie z wody będziemy także złączeni przez podobne zmartwychwstanie. Kto był w stanie zatrzymać Chrystusa zmartwychwstałego? Co było w stanie Go powstrzymać? Ja i ty mamy ten nieprawdopodobny zaszczyt, błogosławieństwo, że możemy korzystać z tego rodzaju mocy w naszym życiu. To jest nam darowane. To wiedzcie, mówi Paweł. Przyjmijcie to do wiadomości. Podobnie jak nasze zanurzenie w wodzie chrztu jest obrazem śmierci, tak wynurzenie z wody jest obrazem nowego życia, zmartwychwstałego życia. Prowadzimy teraz nowy rodzaj życia. Chrzest w swojej symbolice jest kazaniem bez słów. Jest manifestacją wobec wszystkich, którzy uczestniczą w tej uroczystości. A teraz werset szósty. Od czego Paweł zaczyna? To wiedzmy, znowu to samo słowo, to wiedzmy, że już nigdy nie wolno nam służyć grzechowi. Dlaczego? Ponieważ nasz stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany. Po co został ukrzyżowany? Aby grzeszne ciało uległo zniszczeniu. Paweł mówi, nie musisz grzeszyć. Pytanie więc, dlaczego grzeszysz? Teraz powiem bardzo głęboką prawdę teologiczną. Skupcie się, dobrze? Dlaczego grzeszysz? Bo chcesz. Ja wiem, to jest płytkie, to jest trywialne. Ale niestety to jest brzydka prawda o mnie i o tobie. Grzeszymy, bo dokonujemy takiego wyboru. Mamy ten potencjał, mamy możliwości, ale podejmujemy najgłupsze decyzje z możliwych. Nikt cię nie zmusza do tego, żebyś grzeszył. Tak, to nie był impuls nowej natury, ale to był impuls starej natury. Odwołując się do tej analogii z niewolnictwem, to tak jakbyś spotkał swojego dawnego właściciela i mówił, dobrze, dobrze, już co mam zrobić? To jest głupota. Chuck Swindoll, z którym mam zaszczyt współpracować, kiedyś mówił o takiej sytuacji. On był w Marine Corps na służbie na Okinawie. I mówi, tam w wojsku poznał sierżanta, który był najgorszym człowiekiem na świecie. Uczył ich musztry. I mówi, ten głos, ton głosu, sposób wykrzykiwania komend, to wszystko przez kilka pierwszych tygodni jak koszmar śniło mu się po nocach. Ale kiedy tylko słyszeli ten głos, natychmiast robili to, co chciał. Mówi, lata, wiele lat później był na lotnisku w Dallas, idzie sobie tam do swojej bramki, nagle słyszy ten głos. Słyszy ten sam nieprawdopodobnie nieprzyjemny głos. Do szeregu! Co ty nie umiesz liczyć do dwóch? Myślę sobie, aha, ja wiem, kto to jest. Miał troszkę czasu, poszedł w tym kierunku. Oczywiście spotkał starego sierżanta Jonesa. Popatrzył na niego, mówi, co, chłopaki nie rozumieją? Jones popatrzył na niego, my się znamy, o tak, ja też tak skakałem wiele lat temu, jak pan rozkazywał. I mówi, wiesz co było w tym najlepsze? On mógłby krzyknąć, do szeregu! A ja bym powiedział, tyle. O. Mógłbym go najwyżej zaprosić na kawę. To jest dokładnie to, o czym apostoł Paweł tutaj mówi. Jesteśmy wolni, ale mentalnie jesteśmy w niewoli. Dlatego musimy coś się dowiedzieć. I to, jeżeli się dowiemy, za tym musi iść konkretne postępowanie, konkretny krok. A żeby nie dać się zwieść starej naturze. Ta mentalność pierwszego listu Jana 1,9 jest podobna do takiej oto sytuacji. Gdzieś przeczytałem fajny przykład. Posłuchajcie. Jeśli przejeżdżasz samochodem przez góry i zbliżasz się do serii ostrych zakrętów, stoją tam znaki, które ostrzegają przed możliwością wypadku. Ale można do tej sytuacji podejść inaczej. W ogóle nie zwracać uwagi na znaki, ponieważ można by z jednej i z drugiej strony tych zakrętów wybudować szpital. Jeżeli ulegniesz wypadkowi, to karetka będzie miała bardzo blisko, żeby cię podjąć i zawieźć do szpitala. Przecież można do tego podejść inaczej. Można by wybudować szpital na odcinkach i karetki będą miały blisko. Ale wszyscy wiemy, że lepszy jest znak i lepsze jest, aby zwolnić na zakrętach. Kierowco, zwolnij, przed tobą ostre zakręty. Lepiej pod każdym względem jest odwołać się do rozsądku i do decyzji kierowcy. Jeżeli też nauczono cię 1 Jana 1,9 na samym początku twojego życia duchowego, to pomyśl o tym przykładzie szpitala przy ostrych zakrętach, przy serpentynach. Kiedy zgrzeszysz, możesz przecież przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, dzisiaj znowu zawaliłem. Straciłem nad sobą panowanie, zareagowałem w sposób, który nie jest odpowiedni. Pożądałem, chciwość przejęła nade mną kontrolę, a jeszcze jeżeli jesteś bardziej obłudny, to powiesz, duch chciwości mnie opanował. To nie ja, to duch chciwości, prawda? Dokładnie wiedząc, co robię, wolałem podjąć taką decyzję. Ale wiesz co? To jest mentalność szpitala. To jest mentalność szpitala. My mamy lepszy sposób. Możemy uchwycić się prawdy i możemy wdrożyć tę prawdę do praktyki życia codziennego. Nie musisz słuchać sierżanta Jonesa. Nie musisz. O to właśnie chodzi. Kiedy Biblia mówi, że nie powinniśmy być już niewolnikami grzechu, mówi, ten, który umarł również za ciebie. I ten, który zmartwychwstał również dla ciebie. Zostałeś uwolniony od starej mocy. Bez mocy Ducha Świętego jesteś bezradny. Tak samo było wtedy, w 1865 roku w Stanach. Zostałeś uwolniony od władzy właściciela plantacji, nie musisz już mu służyć. Teraz, gdy odejdziesz od plantatora, który jest twoim właścicielem, teraz agencje rządowe, które wtedy zostały do tego powołane, zajmą się tobą. Teraz Duch Święty obejmie cię swoim prowadzeniem. Teraz Bóg swoją łaską w mocy Chrystusa ogarnie cię i będziesz mógł żyć. My, którzy umarliśmy w Chrystusie, zostaliśmy uwolnieni od grzechu. 8 werset. Jeśli natomiast umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim też będziemy żyć. To znaczy, będziemy żyć w taki sposób jak On. 9 werset. Bo wiemy, że Chrystus wskrzeszony z martwych już nie umiera. Śmierć nad Nim już nie panuje. To, co jest prawdą o Nim, poprzez utożsamienie z Nim jest prawdą o mnie i o tobie. Czy to nie jest cudowna myśl? Chrystus jest w stanie żyć w wolności. W wolności od panowania grzechu. Ja i ty mamy ten potencjał w sobie. Bo śmierć, jak czytamy w 10 wersecie, jego śmierć była śmiercią dla grzechu raz na zawsze. Jego życie natomiast jest życiem dla Boga. To dotyczy mnie i ciebie. Tak? Nasza stara natura wciąż jest w nas i wciąż daje o sobie znać. Wierz o tym, nie muszę ci o tym przypominać. Ale ja i ty nie musimy jej ustępować. Nie musimy żyć pod batem jej pogróżek ani skłonności. Możemy żyć ponad tym, jeżeli naprawdę rozumiesz, na czym polega łaska Boża i uchwyciłeś się łaski Bożej. O to właśnie chodzi w wersecie 11. Tak i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, żyjących zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Widzisz to określenie, uważajcie siebie? Oryginalne znaczenie tego uważać siebie, to co zostało przetłumaczone, jak jest w Biblii Warszawskiej? Taki wy, 11 werset? Uważajcie siebie, tak? Tak samo jest u Zaręby? Uważajcie siebie? Proszę? Nie. Zaliczajcie. Okay. Właśnie, bo to jest bliżej tego oryginalnego słowa. To słowo, które zostało przetłumaczone jako zaliczajcie, czy uważajcie, jest obliczać, kalkulować, brać pod uwagę. A więc weź pod uwagę, skalkuluj, przelicz swoje życie i uznaj, że jesteś martwy dla grzechu. Przyzwyczajenia, które dyktowały kierunek twojego życia, nałogi, które cię zniewoliły wcześniej, odruchy, które się powtarzały, wszystkie te więzy, wszystko to, co ci utrudniało życie, zostało przecięte u samej podstawy. Nie jesteś już więźniem grzechu. Dlatego werset 12 ukazuje to stanowcze polecenie. Niech więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele. Widzisz to słowo? Niech nie panuje nad twoim umysłem, twoim ciałem, twoim życiem, poddając was swoim pożądliwościom. Jeżeli to jest nakaz, to znaczy, że odpowiedzią z mojej strony jest decyzja. Decyzja w mocy Ducha Świętego. Bez tej mocy po prostu to byłoby tylko pobożne życzenie. Posłuchaj teraz uważnie. Już wystarczająco długo żyłeś, ulegając myśli, że jesteś bezradną ofiarą swoich namiętności czy starej natury. Nie musi tak być. W tobie i we mnie mieszka moc. Moc, której nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Moc, której nie jesteśmy w stanie ogarnąć naszym umysłem. Moc Bożej łaski. I gdybym mógł mieć jedno życzenie dla wszystkich nas, brzmiałoby ono tak. Żyj w mocy zwycięstwa, jakie mamy w Chrystusie. Bądź przesiąknięty łaską, a nie rygorami prawa. Nie tradycją, nie przyzwyczajeniami. Niech nowa natura i niech ona właśnie twojemu życiu nadaje nowy sens i nadaje nowy ton. A kiedy tak będzie, to pytanie jest oczywiście, jak osiągnąć ten stan? Popatrzmy do 13 i 14 wersetu. Nie oddawajcie swego ciała grzechowi jako oręż niesprawiedliwości, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ci, którzy powstali z martwych, a swoje ciało oddajcie Bogu jako oręż sprawiedliwości. Niech nie panuje nad wami grzech. Przecież nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. Przytoczę tutaj tłumaczenie z parafrazy The Message. Żałuję, że nie mamy jej w języku polskim. Dlatego nie pozwalaj, aby grzech miał jakąkolwiek władzę nad twoim ciałem, nakłaniając cię do ustępowania swoim rządzom. Nie oddawaj części swego ciała, aby były bronią zła służącą celom diabła, ale jako człowiek uratowany od pewnej śmierci oddaj siebie w Boże ręce jako broń dobra służąca Jego celom. Grzech nie ma być już twoim panem. Już nie musi być twoim panem. Jeśli nie znasz Chrystusa, to wszystko, co mówimy, jest tylko dziwną informacją. Ale też dzisiaj jest najlepszy czas, aby uświadomić sobie, że bez zawierzenia swego życia Chrystusowi jesteś ofiarą mocy starego życia. Jesteś tylko na uwięzi tego starego Pana. Dzisiaj możesz podjąć decyzję. Panie, zawierzam Ci siebie samego. Panie, oddaję Ci swoje życie w Twoje ręce. Ty napełnij mnie swoją mocą. Nie jestem w stanie dalej tak żyć. To może wszystko zmienić. Czternasty werset daje nam opcję. Nie jesteście poddani prawu, ale łasce. Poddanie prawu. Chodzi o prawo Boże. Drodzy, żeby to zobrazować na koniec już, wyobraź sobie, że ja mówię o sobie w tej chwili, nigdy w życiu nawet nie dotknąłeś żadnego narkotyku. Nie miałeś pojęcia, jak działa narkotyk w twoim życiu. Nie byłeś nawet blisko narkotyków. Ciebie to po prostu nic nie obchodzi. Jaki wpływ na twoje życie miałoby restrykcyjne prawo, że posiadanie narkotyku to jest 15 lat, a dealowanie narkotykiem to jest 25 lat? Żadne. Apostoł Paweł mówi, prawo Boże, które wiązało naród izraelski, zostało wypełnione przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa i my jesteśmy całkowicie poza tym. Jakiekolwiek przepisy prawa po prostu nas nie dotyczą, bo my jesteśmy obok, w rzeczywistości duchowej, nie w rzeczywistości ciała. A może ci to umyka? A może gdzieś czujesz, że jest jakaś inna rzeczywistość, która cię nie dotyczy? Możesz dzisiaj, dowiedziawszy się, co uczy Słowo Boże, podjąć decyzję, aby żyć życiem zwycięskim Jego mocą i chwalić Boga za to. Skłońmy głowy w modlitwie. Panie drogi, dziękujemy Ci za Twoje Słowo i dziękujemy Ci za ten nowy potencjał, powołanie do nowego życia, za tę cudowną wiadomość, że już dłużej nie musimy grzeszyć. że Ty dajesz rozwiązanie. Amen.